Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiać będziemy o 1050. rocznicy Chrztu Polski. To jest taka dziedzina, w której no, bardzo dużo i bardzo niewiele wiadomo. I myślę, że będzie to ciekawa audycja, w której pozwolę sobie, tym razem głównie telefonicznie, za co przepraszam naszych słuchaczy, połączyć z kilkoma bardzo wybitnymi polskimi historykami, którzy pomogą mi zgłębić, no właśnie, tamtą epokę. Moim pierwszym gościem jest profesor Dariusz Andrzej Sikorski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca między innymi książki na temat kościoła w Polsce Zamieszka I i Bolesława Chrobrego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Chcę spytać, panie profesorze, to tak naprawdę kto i kogo ochrzcił w tym 966 roku, choć też nie jestem pewien, czy z taką pewnością podawanie tej daty 14 kwietnia 966 roku przez no, nas, trochę dziennikarzy i trochę polityków, no, jest uzasadnione.
No, wątpliwości dotyczą nie tylko daty dziennej. Ta dzienna jest ustalona na w tej zasadzie, że w 966 roku Wielkanoc wypadła akurat wówczas, ta Wielka Sobota 14 kwietnia i późno antycznym zwyczajem zwykle dokonywano chrztu właśnie w Wielką Sobotę. Ale we wczesnym średniowieczu już nie trzymano się tej zasady, między innymi dlatego, że generalnie przestano chrzcić dorosłych, ponieważ w gminach chrześcijańskich były już głównie dzieci i te chrzczono cały rok dookoła. Oczywiście również Wielką Sobotę, ale nie był to termin taki zarezerwowany. Ale wątpliwości dotyczą nie tylko daty dziennej, bo ta jest rzeczywiście zupełnie tutaj niepotwierdzona i niekoniecznie to musiało być tego 14 kwietnia. Natomiast wątpliwości dotyczą także samego roku. To nie musiało być w 966, to mogło być 2-3 lata wcześniej, być może rok, 2 lata później. Tutaj po prostu przekazy historyczne nie dają nam takiej pewności, która pozwalałaby jednoznacznie stwierdzić czas samego faktu, że do niego doszło i że został ochrzczony Mieszko I. Co do tego nie ma wątpliwości. Przez kogo? No, oczywiście nie wiemy.
I gdzie tak, też nie wiemy.
Nie ma takiego znaczenia. Słucham?
I gdzie nie wiemy też.
Gdzie też nie wiemy. To prawda, ale w tradycji chrześcijańskiej miejsce chrztu nie odgrywało żadnego znaczenia. Nie wiązano z tym miejscem jakiejkolwiek pamięci. Po prostu miejsce chrztu się nie liczyło. Liczył się sam fakt chrzest.
Panie profesorze, ja bym chciał, żebyśmy do kościoła tego początkowego i tego, który chrzcił Mieszka, wrócili za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy trochę też porozmawiali o samym Mieszku. Tutaj profesor Urbańczyk narozrabiał ostatnio i znowu, bo przypomnę, że w XIX wieku bywały też takie teorie, uczynił nam z Mieszka Wikinga. Pan zdaje się bardzo temu zaprzeczał, ale chcę spytać przede wszystkim, co my wiemy o tej ówczesnej, nie wiem, Polsce, to też chyba zaryzykowne słowo, o tym kraju, który wokół władztwa Mieszka powstał gdzieś w Wielkopolsce.
No właśnie, tutaj termin Polska dla tego władztwa, tu unikam specjalnie terminu państwo w odniesieniu do Mieszka, dla władztwa Mieszka, jak i jego następców, jest wielkim skrótem. Dlatego, że ten twór Polska jest wytworem historycznym i znacznie późniejszych czasów. Oczywiście my mamy taką tendencję do zawłaszczania tym terminem ziem, które pierwotnie były całkowicie niezależne. I państwo, to władztwo Piastów powstało w Wielkopolsce. Natomiast jaki był stosunek pozostałych ziem, które zazwyczaj są w atlasach historycznych ujęte tym samym kolorem i objęte granicami owego państwa Mieszka I, tego tak dokładnie nie wiemy. Nie wiemy, w jakim stopniu na przykład Pomorze było zależne od Piastów Wielkopolskich. Tak samo jeśli chodzi o Śląsk, Małopolskę czy Mazowsze. Nie należy tego sobie wyobrażać, że to było państwo w takim bliskim naszemu rozumieniu znaczeniu, chociażby oczywiście bardziej prymitywne. Raczej był to ośrodek wielkopolski, który w różny sposób uzależniał od siebie te pertynencje. To jest termin, który został użyty dla określenia tego czegoś, co darował Mieszko papieżowi pod koniec życia. I ta zależność mogła być rozmaitego stopnia, od takiej bardzo prostej, powiedzmy trybutarnej, kiedy to na przykład Mazowszanie, nie mając nad sobą bezpośredniej władzy zwierzchniej Piastów, opłacali się trybutem, czy to w postaci corocznej daniny z bydła, czy jakichś kontyngentów wojskowych, a na tym Mazowszu żyli tak po swojemu jak do tej pory. Podobnie mogło być z Pomorzem.
A czy tworzenie tego państwa było elementem tworzenia takiego militarnego? Czyli mówiąc najkrócej, czy Piastowie podbijali okoliczne ziemie, aż wykroili sobie to władztwo na takim sporym obszarze dzisiejszej Polski?
Jeżeli coś możemy powiedzieć o podbojach, to te podboje dotyczyły tylko Wielkopolski. To znaczy rzeczywiście władztwo Piastów miało charakter militarny. Ich dominacja wynikała z przewagi militarnej nad sąsiadami. Im bardziej ta ich przewaga wzrastała, tym stawali się rzeczywiście jedynym tutaj nad rzeczą między Odrą a Wisłą takim poważnym ośrodkiem politycznym i rzeczywiście dawało im tą przewagę. Ale jeszcze nic nie wiemy na ten temat, aby budowali jakiekolwiek struktury, które można by nazwać strukturami państwowymi, to znaczy takie, które potrafiłyby przetrwać na przykład nagły upadek tej władzy. Kiedy dochodzi do tego upadku wskutek najazdu Brzetysława, to widzimy, że to się po prostu całkowicie rozsypuje. Ta odbudowa monarchii piastowskiej nastąpiła też nie siłami tutaj wewnętrznymi, tylko dlatego, że ostatni z zachowanych piastowiców w tym czasie, Kazimierz Odnowiciel, otrzymał wsparcie od ówczesnego cesarza w postaci 300 zbrojnych, którzy pomogli mu tutaj się usadowić. Już nie w Wielkopolsce, ale w Małopolsce.
No a teraz wróćmy jeszcze do tego Mieszka. Kronikarze opisują, no oczywiście abstrahując od tego wszystkiego, co dzięki swojej wielkiej erudycji biskup Kadłubek napisał o Gracchusie i wszystkich innych wcześniej, ale opisują jednak ten moment, kiedy ten Mieszko ślepy po 7 latach tej fizycznej ślepoty zaczyna widzieć i jest takim zdolnym dzieckiem, a potem zdolnym młodzieńcem. No miewa te swoje konkubiny, których jest pewnie 7, choć to odnoszę wrażenie, że taka święta liczba, która jest tam w tej relacji powtarzana. No ale z jakichś też powodów w którymś momencie jest to taki władca, który no właśnie podejmuje jakąś decyzję. Czy on podejmuje taką decyzję sam, samodzielnie, bo jest po prostu takim wodzem takiej grupy militarnej, która panuje nad pewnym terytorium? No czy też mamy do czynienia z jakąś elitą, która mówi tam na zachodzie i na południu dzieją się nowe rzeczy i warto by było być może wesprzeć się na Bogu, który prowadzi chówce tych naszych wrogów z południa i z zachodu?
Jak rozumiem, zmierza pan wprosto do pytania, jakie były motywacje Mieszka przy podejmowaniu decyzji o chrzcie. Nie wiemy jakie. Są różne koncepcje. Większość z nich, one są zbyt zmodernizowane, to znaczy powstają w ten sposób, że historycy sobie wyobrażają siebie w roli Mieszka i teraz co oni by zrobili na miejscu Mieszka. Ale nie biorą pod uwagę tego, że podejmowaliby decyzję z wiedzą dzisiejszą o skutkach.
No także o geografii, o ekonomii, tak, o całej masie spraw, o której podejrzewam rzeczony Mieszko na tych polankach odgrodzonych borem od świata niewiele wiedział.
Oczywiście. I dlatego te koncepcje są, ja nazywam je modernistycznymi, bo one nie odpowiadają sytuacji w czasach Mieszka. Jedyny przekaz historyczny, jeżeli mówię tu o przekazie, to mówię o tych, które powstały w bliskim kontakcie z czasami.
Czego o kronikarzach nie można powiedzieć.
Tak, Dietmar był kronikarzem i znał relacje Piastów, był w kontakcie z synem Mieszka, więc miał możliwość dowiedzenia się, jeżeli chciał, jak to właściwie było. Natomiast pozostałe świadectwa, już od Gala i młodsze, aż po Długosza, no tutaj są świadectwami wtórnymi, to znaczy one nie mają żadnej praktycznie wartości z tego względu, że odzwierciedlają pewną już tradycję, która mogła ulec wypaczeniu i ta tradycja, tutaj łatwo pokazać, jak ona ulegała wypaczeniu, kiedy pan wspomniał przed chwilą o konkubinach Mieszka przed chrztem. To nie były konkubiny, to były żony. Słowianie uprawiali wielożeństwo i nie tylko oni, ale późniejsza tradycja chrześcijańska nakazała widzieć tylko w dobrawie małżonkę, a te poprzednie jego żony, te z czasów pogańskich, traktować jako właśnie konkubiny.
Jak to było z dobrawą, to ja bym chciał, żebyśmy za chwilę jeszcze o tym porozmawiali. Panie profesorze, czy możemy zrobić taką maleńką przerwę, która pozwoli naszym słuchaczom na chwilę oddechu, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Dariusz Andrzej Sikorski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, specjalista od właśnie czasów wczesno-piastowskich i kwestii kościoła w tych czasach, o czym także będziemy rozmawiali za chwilę. Dziś rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 1050 lat, o chrzcie Polski. Przez telefon rozmawiam z profesorem Dariuszem Andrzejem Sikorskim. Dzień dobry jeszcze raz, panie profesorze. Chcę spytać o to, czy jak patrzymy na ten moment, kiedy Mieszko podejmuje te decyzje, to mamy też taką świadomość, że on jest tam władcą od już dziesięcioleci, czy też może inaczej, że jego przodkowie są tam władcami w Gnieźnie od dziesięcioleci.
Nie mamy takiego przekonania. Jedynie Gall, ale to 150 lat później, wspomina i wymienia trzech przodków Mieszka. No, pewności co do tego nie mamy. Prawdopodobnie Mieszko w momencie chrztu był dość młodym człowiekiem, dlatego że gdy umierał w 992 roku, Dietmar, kronikarz merseburski, biskup, określił go mianem Senex, czyli starzec, ale w ówczesnych realiach starcem bywało się już w wieku 60 lat. To był wiek bardzo, jak na tamte czasy, zaawansowany. Więc możemy sobie z grubsza mniej więcej porachować, ile mógł mieć lat. Ponieważ przemiany, które obserwujemy w Wielkopolsce, zaczynają się około 940 roku w postaci nagłego wybuchu budownictwa grodowego, trudno przypisać ten fakt Mieszkowi, raczej jego ojcu. I ojcu nie tylko Mieszka, ale także, często o tym zapominamy, dwóch braci Mieszka. Jeden wymieniony z imienia, dzisiaj rekonstruowany jako Czcibór, a drugi anonimowy, tylko wymieniony z okazji jego śmierci dość nagłej. Prawdopodobnie, tak sądzę, ponieważ wskazuje na to późniejsza praktyka piastów, po śmierci każdego władcy następował podział pomiędzy synów. Więc można przypuszczać, że po śmierci ojca Mieszko wraz ze swoimi przynajmniej dwoma braćmi również uzyskali nadziały. I wszystko wskazuje na to, że Poznań to był ten gród, to było to miejsce właściwie, które zostało nadane Mieszkowi. I z tej racji, że Poznań, to jest zachodnia Wielkopolska, ta część zachodnia tego władztwa piastów była najbardziej wysunięta na zachód, on najwcześniej jakby wchodził w kontakt z naszymi zachodnimi sąsiadami, a w momencie, kiedy po kilku latach jego bracia ginęli, on przejmował ich władzę i dokonał jakby wtórnego zjednoczenia władztwa w swoim ręku. Ta zasada podziału trwała przez wszystkie pokolenia, poza Kazimierzem Odnowicielem, bo on był jedynak, więc nie było tutaj żadnego problemu. I ta władza w Wielkopolsce prawdopodobnie nie była, przynajmniej w czasach chrztu, skoncentrowana w jednym ręku.
Gdy patrzymy na ten czas i mówiliśmy o tych sąsiadach, to tymi sąsiadami są z jednej strony Wieleci, Obodrzyce, zostają też Pomorzanie, a gdzieś tam są ci książęta Sascy i gdzieś są Czesi, tak? To są ci sąsiedzi, o których pan wspomniał.
Saksonia jako część Rzeszy jest jakby oddzielona od nas buforem właśnie plemion Połabskich. To są te plemiona słowiańskie, które z grubsza zamieszkiwały dawne terytorium NRD. I chociaż tutaj nastąpił konflikt, stopniowo pojawił się konflikt interesów między Mieszkiem a Sasami, spowodowany jakby wspólnymi celami, jeśli chodzi o ekspansję, przede wszystkim tutaj chodzi o ujście Odry i Wolin, jako pewnego rodzaju ważne centrum handlowe, które mogło przynieść ogromne dochody i dawało panowanie nad znaczną arterią komunikacyjną, jaka była związana z Odrą i wpływającą do Odry wartą. Więc tutaj pojawił się pewien zgrzyt, który doprowadził do pierwszych starć między Sasami a Mieszkiem, ale one były takie, nie miały takiego charakteru fundamentalnego. Większość panowania zarówno Mieszka, jak i później też początek panowania Chrobrego, to są dobre układy z Rzeszą. Tym bardziej, że Rzesza stanowiła taki punkt odniesienia dla pierwszych Piastów, który był taki punkt odniesienia cywilizacyjnego, do którego oni dążyli. Oni chcieli być częścią tego układu w jakiś tam sposób, tak jak to sobie rozumowali. I po części im się udało. Gdy Mieszko umarł, jego imię zostało wpisane do ksiąg zmarłych w dwóch klasztorach, po to, żeby się modlić oczywiście w każdą rocznicę śmierci, ale zapisano Mieszka jako z tytułem margrabiego, Marchio. Umarł Marchio Mesko. A margrabia był tytułem przynależnym władcom, ludziom sprawującym władzę z ramienia cesarza na obrzeżach imperium. Tam takich trudnych sytuacjach, kiedy ci margrabiowie, tak jak margrabio Gero, z którym Mieszko się też stykał i następni, posiadali nadzwyczajną władzę w stosunku do innych hrabiów w Rzeszy.
Zaczynamy mówić o tym trudnym, czy też łatwym związku z Rzeszą, a chcę spytać w takim razie, skąd pojawili się ci Czesi? Czy tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu znaleziono kandydatkę na razie jeszcze kolejną żonę w postaci księżniczki tamtejszej?
No właśnie, wracając jakby do motywów, bardzo popularnym wytłumaczeniem decyzji Mieszka było łączenie jej z małżeństwem z Dobrawą. Kiedy ono miało miejsce, no wiadomo, że przed chrztem, ale w którym roku to też dokładnie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Mimo że zapisy rocznikarskie jakby tutaj sugerują twardą datę, 965, to w rzeczywistości tak nie jest. I warunkiem tego małżeństwa, które w tamtych warunkach z pewnością miało charakter porozumienia politycznego, jak to widziano, widzieli niektórzy historycy, było przyjęcie chrztu. Nie można się z tym zgodzić z tego powodu, że także w łonie Przemyślidów, na przykład kiedy w poprzednim pokoleniu któryś z nich wziął sobie za małżonkę Stodorankę, czyli córkę księcia Stodora, właśnie jednego z książąt pułapskich, który był z pewnością poganinem i z tego powodu nie ochrzcił się, mimo że również przecież to małżeństwo miało charakter polityczny. Natomiast wracając jeszcze do tych motywów i roli Dobrawy. Jedyny przekaz o tym, dlaczego Mieszko się ochrzcił, to jest właśnie Tytmar, który sugeruje jednoznacznie wpływ owej Dobrawy. Nam się to może wydawać dziwne, jak to obca kobieta, do tego jeszcze w tamtych czasach kobieta, miałaby przekonać takiego potężnego księcia do podjęcia takiej dość ryzykownej decyzji. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która jest często pomijana w tych rozważaniach na temat motywacji. Mianowicie, co oferowało ówczesne pogaństwo, a co oferowało chrześcijaństwo takiemu nie tylko księciu, ale przeciętnemu ówczesnemu człowiekowi. Przede wszystkim religia pogańska, taka jaką znamy, a znamy ją bardzo słabo, była, przynajmniej moim zdaniem, w postaci dość prymitywnej. Mówienie o kaście kapłanów, o świątyniach pogańskich na ziemiach polskich nie jest niczym uzasadnione. Nie mamy ani źródeł w tej sprawie, ani archeologiczne wykopaliska nie wskazały nam miejsc, które możemy jednoznacznie identyfikować jako miejsca kultu świątynnego.
Czyli to, co wiemy o tej religii z północnego zachodu, nie przekłada się na ziemie polskie.
To, co wiemy o tej religii z północnego zachodu, czyli z północnego Połabia, to jest XI i XII wiek. To już jest religia, która powstała na innym etapie rozwoju, pod silnym wpływem chrześcijaństwa. I być może tamtejszy kult świątynny był swego rodzaju naśladownictwem po prostu kościoła chrześcijańskiego. Z całej pozostałej Słowiańszczyzny nie mamy żadnych takich świadectw. Połabie jest tutaj właściwie taką plamką na mapie ówczesnej Słowiańszczyzny, gdzie cokolwiek wiemy na temat religii pogańskiej, ale jeszcze raz podkreślę, to jest XI-XII wiek. Jest jeszcze przekaz kijowski o Waregach, ale Waregowie byli Skandynawami. Nie sądzę, żeby oni, przyjmując pod koniec X wieku chrzest,
przyjmowali, chrzcili się jako Skandynawowie, którzy wcześniej przyjęli religię chrześcijańską. Więc ten opis ich praktyk przed chrystianizacją dotyczył ich praktyk rodzimych skandynawskich, a nie słowiańskich. Także nasza znajomość religii słowiańskiej jest naprawdę naprawdę znikoma.
No ale więc to, wybieramy chrześcijaństwo i to jeszcze wybieramy je w takim zachodnim stylu. Czy Mieszko mógł mieć świadomość, że istnieją te różnice, czyli mówiąc najkrócej, że jest jakieś tam Bizancjum, gdzie trochę inaczej ci chrześcijanie wyglądają i na przykład istnieje, nie wiem, dwór w Pradze, gdzie to inaczej wygląda i że istnieje Rzesza, gdzie też pytanie, czy nie lepiej byłoby stamtąd, czy nie. Czy to wszystko były takie rzeczy, które były na miarę owych decyzji, które podejmował
nie.
Mieszko?
Nie mieli takiej świadomości, dlatego że wcześniej w ogóle nie mieli takiej świadomości. To nam się tak wydaje. Mianowicie zróżnicowanie kościoła zachodniego było również spore, to znaczy były różnice liturgiczne. Kościół był podzielony na różne prowincje, różne zwyczaje, inaczej to wyglądało trochę w Italii, inaczej w Rzeszy, w różnych częściach Rzeszy również były tutaj pewne różnice. Nie można mówić o takim jednolitym kościele pod względem chociażby pewnego rodzaju zwyczajów. Jedyna różnica była taka, że język liturgiczny na zachodzie to była łacina, a na wschodzie greka lub rodzime języki, gdyż kościół wschodni dopuszczał sprawowanie liturgii w językach rodzimych i dlatego między innymi taka popularność misji braci Sumuńskich w IX wieku, którzy wśród Słowian nauczali i odprawiali msze w języku słowiańskim.
A to teraz wróćmy do tego, kogo ochrzczono, czyli mówiąc najkrócej, jak to wyglądało i chcę spytać o te tezy, które pojawiają się też w pana książce, że ten proces ochrzczenia Polski to był okres też bardzo długi, bo tak dość długo tworzył się ten polski kościół, mówiąc najkrócej.
Ale czy ja mogę jeszcze na momencie wrócić
tak,
tylko do
oczywiście.
Tej motywacji? Bo chciałbym podkreślić, że chrześcijaństwo oferowało to, czego w pogaństwie nie było, a co było bardzo nośne, co oddziaływało już nawet w innych relacjach między chrześcijanami a poganami, dużo wcześniej przed formalnym przyjęciem chrztu, kiedy poganie zaczynają wcześniej niż przyjęli chrzest, przejmować pewne zwyczaje pogrzebowe, to znaczy kończyć na przykład z ciałopaleniem, a przechodzić na obrządek szkieletowy, to znaczy chowając po prostu zmarłego w takim stanie, jakim był. Mianowicie ta część eschatologii chrześcijańskiej, która dawała nadzieję na życie wieczne, coś, czego w wyobrażeniach pogańskich nie było. To znaczy przesłanie chrześcijaństwa jest bardzo nośne, gdyż mówi o tym, że jeżeli uwierzysz w Chrystusa, jeżeli przyjmiesz wiarę chrześcijańską, ochrzcisz się, będziesz żył zgodnie z kazaniami, to czeka cię zbawienie. A zbawienie polega na tym, że mimo, że cieleśnie umrzesz, to przyjdzie Chrystus i zbawiając cię, przywróci cię do życia. W kościele Świętej Marii Panny w Gdańsku mamy ołtarz Memlinga pokazujący, jak sobie w późnym średniowieczu wyobrażano Dzień Sądu Ostatecznego. I widać na nim, jak sobie ówcześni, to już jest kilkaset lat po chrzcie, wyobrażali ten moment. To znaczy ludzie wstają z grobu w wieku takim chrztowym, to znaczy w kwiecie wieku 30-paroletni. I to było bardzo nośne. To było bardzo nośne i mogło przekonać Mieszka do tego, że religia chrześcijańska jest tą religią lepszą. Nie powiem, że prawdziwą, bo to jest już zbyt skomplikowane, ale lepszą niż dotychczasowe pogaństwo. Tym bardziej, że przecież cesarstwo, ten wzorzec dla ościennych władców, także dla Mieszka, no pokazywał, że cesarze jako władcy chrześcijańscy władający nad krajem chrześcijańskim, im sprzyja fortuna. Wyobrażano sobie, że to nie jest bez powodu. To znaczy sprzyjający los musi być podyktowany sprzyjaniem temu tworowi, także przez Boga, w którego ci ludzie wierzą. Więc być może Dobrawa po prostu zapoznała Mieszka z tym, jakby z treścią religii chrześcijańskiej.
To chcę w takim razie jeszcze spytać, czy Mieszko znał Zachód przed ochrzczeniem, mówiąc najkrócej, bo wiemy, że po ochrzczeniu odwiedzał Zachód, czyli odwiedzał te obszary, gdzie to chrześcijaństwo już wcześniej panowało, ale czy wcześniej także mógł tam być?
Znał Bliski Zachód, to znaczy pojawiał się na zjazdach które gromadziły jemu podobnych z tej części wschodniej pogranicza cesarskiego, kiedy cesarz się objawiał i taki zjazd ogłaszał. Różni zainteresowani władcy na poziomie Mieszka stawiali się na dworze cesarskim, ale był to już zachód bliski, to znaczy Merseburg to był gród założony na surowym pniu na dawnych ziemiach słowiańskich. Nic nie wiemy, aby jakby te jego podróże przekraczały także dzisiejszą rzekę Łabę. Więc to była taka znajomość, ale tylko pewnego wycinka z tych realiów zachodnich, to znaczy w postaci cesarstwa i to też w tej części specyficznej w ówczesnym cesarstwie, to znaczy Saksonii.
To w takim razie jeszcze chcę spytać o to tworzenie polskiego kościoła. Czy to był proces, który rzeczywiście nastąpił w tym roku, tym 966, czy to był proces bardzo długi? Mówiąc najkrócej, kiedy ochrzczono Polskę w takim oczywiście pewnym cudzysłowie?
Znaczy ten termin, który jest często teraz nadużywany, chrzest Polski i jemu pokrewne, ja rozumiem jego skrótowość, ale także on powoduje pewne nieporozumienie. Oczywiście chrzcicie ludzi. Polska jako ziemia, jako kraj nie była ochrzczona. Nie wiem, czy ci, którzy się posługują tym skrótem są, zdają sobie z tego sprawę, że w powszechnym odbiorze to może być odebrane zupełnie inaczej, wbrew intencjom tych, którzy tym się posługują, także ze strony hierarchii kościelnej. Mamy taką tendencję do posługiwania się skrótami, ale w tym przypadku jest to niebezpieczne. Chrzczą się ludzie, ponieważ chrzest władcy był tym aktem, który powodował jakby ułatwienie w drodze postępu chrystianizacji na terenach podległych władzy danego konwertyty, władcy konwertyty, to można to tak i ówcześni też to tak postrzegali. Ale to był proces, jeśli chodzi o chrystianizację, bardzo długotrwały. Od XIII wieku mamy do czynienia z Polską czy z ziemiami w dużej części chrześcijańskimi w takim znaczeniu, że zdecydowana większość mieszkańców była już chrześcijanami, to w taki sposób bardziej świadomy niż wcześniej. Początkowo chrzest dotyczył Mieszka, jego najbliższego otoczenia, elit, które szły za swoim władcą i starały się go naśladować, tak jak dzisiaj często to przecież bywa. Natomiast nie mamy śladu jakichś środków, które ówczesna władza podejmowałaby w celu rozszerzenia tego chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o liczbę kościołów zarejestrowanych, znanych nam poprzez wykopaliska archeologiczne, to można je policzyć na palcach obu rąk, jeśli chodzi o ten okres do połowy wieku XI. To wyobrażenie o chrześcijańskim kraju zupełnie jakby zostało spełnione poprzez to, że elita jest chrześcijańska. Wcale nie było tak, że jak Mieszko się ochrzcił, to nagle następowały masowe chrzty ludności jemu podległej. Sądzę, że ówczesny książę, jak i elity wcale nie były zainteresowane. Znaczy pozostawały los swoich poddanych pod względem religijnym ich samemu sobie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim gościem był profesor Dariusz Andrzej Sikorski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wiele wątpliwości związanych z wydarzeniami sprzed 1050 lat, no choć nie jesteśmy wcale tej daty także pewni. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziś w naszym programie rozmawiamy o Polsce sprzed 1050 lat. Przed chwilą moim gościem był profesor Dariusz Sikorski. Teraz łączę się z doktorem Michałem Karą z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Chcę spytać o to, czy wobec pewnego ubóstwa źródeł pisanych my możemy coś więcej o tym państwie Piastów na przełomie X i XI wieku powiedzieć więcej dzięki badaniom archeologicznym?
Tak, na pewno. To jest rezultat projektów, które zostały zrealizowane w ostatnich 20 latach i których efekty polegają na tym, że poza analizą archeologiczną zostały także w tych badaniach uwzględnione datowania bezwzględne. Myślę tutaj o datowaniach dendrochronologicznych i datowaniach radiowęglowych.
Czyli mówiąc najkrócej, jesteśmy w stanie odtworzyć chronologię budowy tych obiektów, grotów, które się znajdują.
Do tej pory też mogliśmy, ale operowaliśmy jednak pewnymi odcinkami czasu. Mogliśmy powiedzieć na podstawie analizy ceramiki i na podstawie analizy stratygraficznej odkrytych reliktów, że na przykład gród został pobudowany w fazie D, czyli mniej więcej w latach między 950 a 1000. Co nie znaczy, że został pobudowany w 950 roku albo w 1000, ale w tym okresie. Dzięki datowaniom dendrochronologicznym wiemy, że wały na przykład grodu gnieźnieńskiego, które do tej pory były uważane za konstrukcje wzniesione w IX, a nawet na przełomie VIII-IX wieku, że materiał, budulec, chodzi tutaj o drewno dębowe, zostało ścięte około roku 940. A więc mamy do czynienia z dużym odmłodzeniem metryki. Tym samym, ku zaskoczeniu nie tylko archeologów, ale także historyków, Gniezno, no przynajmniej gród gnieźnieński, w tym odkrytym fragmencie, no, został poważnie odmłodzony.
I mówiąc najkrócej, związany w dużo większym stopniu z owym Mieszkiem, a nie z jego, powiedzmy, dziadem.
Tak, to znaczy myślę, że tutaj może z jego ojcem. Mhm. Natomiast pamiętajmy, że zgodnie z ustaleniami historyków, no Mieszko mniej więcej około roku 960 chyba objął władzę. Natomiast w przeciwieństwie do ustaleń obowiązujących, czy rozważanych, może nie tyle obowiązujących, rozważanych mniej więcej do lat 90. XX wieku przez badaczy, głównie przez historyków, państwo piastowskie miało rozwijać się no, w sposób taki dosyć ewolucyjny i wolny. Czyli że tutaj gdzieś początki tego procesu państwotwórczego historycy, a za nimi archeolodzy, osadzali gdzieś w wieku no, przynajmniej IX. Natomiast z badań archeologicznych wynikałoby, że organizacja grodowa, którą możemy wiązać już z pierwszymi historycznymi piastami, ta organizacja grodowa powstała nie w IX wieku, tylko w pierwszej połowie wieku X. No, to są lata mniej więcej 925-940 według datowań dendrochronologicznych.
A jeśli pan jakby miał nam pomóc wyjaśnić to, czy to sprzyja owym teoriom najazdu, czy niezależnie od tego, jakbyśmy etnos tych najeźdźców, że tak powiem, określali?
Nic na to nie wskazuje. Na to, moim zdaniem, nic na to nie wskazuje. Oczywiście takie koncepcje były rozważane przez historyków, przez archeologów. Powiem więcej, nadal są rozważane. Jest także rozważane były i są nadal koncepcje, że ród arystokratyczny, który przyczynił się do powstania tego państwa piastowskiego, jego zrębów w Wielkopolsce Centralnej, myślę tutaj o ziemi gnieźnieńskiej, gieckiej i poznańskiej, że ten ród no, mógł się wywodzić albo ze Skandynawii, z Rusi, czy ostatnio nawet rozważa się w kierunek wielkomorawski. Zgodnie z przesłankami źródeł pisanych, a one są tutaj decydujące, no, wynika, że mamy do czynienia z rodem miejscowym, aczkolwiek też pamiętajmy, że te informacje są no, takie dosyć enigmatyczne. W każdym razie we wczesnym średniowieczu w źródłach pisanych, jeżeli ród wywodził się gdzieś z obcych terytoriów, myślę tutaj na przykład o rodzie Ruryka, twórcy państwa ruskiego, no to to w źródłach pisanych było odnotowywane, bo to był taki walor nobilitujący. Natomiast archeolog tego typu ustaleń właściwie nie może tutaj, nie może swoimi badaniami do tego typu ustaleń się przyczynić, nie może tutaj wnieść jakichś nowych danych.
Możemy A gdybyśmy spojrzeli na to właśnie, to co dzieje się na terenie Wielkopolski, to czy można mówić, że to jest silny twór państwowy, jeśli patrzymy na ilość tych budynków, jakość tych fortyfikacji?
Możemy powiedzieć tylko tyle, że brakuje nam jakichkolwiek przesłanek za tym, że to państwo powstaje drogą jakiegoś najazdu. Nie mamy tutaj poniszczonych grodów w Wielkopolsce Centralnej. Natomiast około roku, w pierwszej połowie X wieku powstaje struktura grodowa dosyć nagle, która następnie zostaje powielona, trwa nadal po roku 950, czyli już w okresie historycznych Piastów, czyli myślę tutaj o Mieszku i jego następcy, synie Bolesławie Chrobrym. Jest to struktura przemyślana, struktura grodowa, układ grodów, który wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z organizmem dosyć silnym, z organizmem, który oparty jest na sile militarnej. I co ważniejsze, ta struktura grodowa, te układy grodów podlegają pewnym określonym czasem, pewnym określonym przemianom.
Panie profesorze, chcę spytać jeszcze o drugi wątek, czyli o wątek związany z chrześcijaństwem, czyli czy ten rok 966 w źródłach archeologicznych jest uchwytny. Mówiąc najkrócej, czy pojawiają się pierwsze obiekty sakralne i jaka jest skala tego budownictwa?
Nie, daty rocznej archeolog w tym przypadku nie jest w stanie uchwycić. No, nawet gdybyśmy mieli jakieś przesłanki natury dendrochronologicznej wskazujące na rok 966, to musimy pamiętać, że to jeszcze o niczym nie świadczy. Możemy natomiast powiedzieć, że mamy relikty budynków sakralnych zniesionych w głównych grodach piastowskich. Myślę tutaj o Gnieźnie, myślę tutaj o Poznaniu. Wskazuje się także na Giecz, aczkolwiek tam chyba te budynki są troszeczkę młodsze. Myślę też o Ostrowie Lednickim, czyli o tych głównych grodach z początku formowania państwa piastowskiego, gdzie rzeczywiście archeologia odnotowała relikty kościołów. W Gnieźnie wskazuje się na niewielką rotundę. W przypadku Poznania to jest duże założenie trójnawowe, bazylika, właściwie w tej formie jedyny kościół w czasach monarchii wczesnopiastowskiej do 1000 roku w tej skali i w tej formie. O analogiach w kościołach saskich, ale co ciekawe w fundacjach cesarskich. Wreszcie musimy tutaj też przypomnieć o kościółku na Lednicy, który jest odkryty, i o założeniu takim pałacowo-sakralnym też, któremu towarzyszy na tejże Lednicy, i o założeniu sakralno-pałacowym i obok wzniesionym kościele w Gieczu, z tym, że wydaje się, że ten kościół jest raczej dopiero z przełomu X-XI wieku, znaczy początku jego budowy. W poprzednich przypadkach, czyli w przypadku Gniezna, Poznania, Ostrowa Lednickiego, możemy mówić o drugiej połowie wieku X.
Czyli raczej chrześcijaństwo jest religią elit? Pana zdaniem można zaryzykować takie twierdzenie? Czy po prostu to jednak nie pozwala na jakieś dalsze wnioski?
Myślę, że chrześcijaństwo zostaje wprowadzone dzięki elitom. To nie ulega wątpliwości. I dzięki konwersji władcy. Taka jest też prawidłowość, którą obserwujemy w innych państwach w Europie Środkowej czy nawet Północnej. Natomiast dosyć ważne jest też rozszyfrowanie cmentarzy szkieletowych, które wraz z tymi kościołami mniej więcej w drugiej połowie X wieku pojawiają się w okolicy, w sąsiedztwie tych głównych grodów. Nie na grodach, tylko w sąsiedztwie tych głównych grodów przeze mnie wymienionych piastowskich, które by wskazywały na, ponieważ są to cmentarze szkieletowe, które wskazywałyby, że chowano już na nich zgodnie z normami chrześcijańskimi. Poprzednio, przed połową X wieku na terenie Wielkopolski, podobnie jak i na pozostałych terytoriach ziem polskich, obowiązywał obrządek ciałopalny, czyli ten taki stricte pogański, który przez Kościół rzymski był definitywnie odrzucany.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. To wydaje mi się, że to ciekawe, bo to pokazuje nam, jak bardzo te źródła archeologiczne pozwalają nam zajrzeć tak naprawdę do tego państwa, które się wtedy rodziło. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim gościem był profesor Michał Kara. Bardzo jeszcze raz dziękuję i dziękuję także państwu za naszą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że kilka wątków udało nam się poruszyć. Bardzo jeszcze raz przepraszam, że nasze rozmowy były dziś telefoniczne, stąd nieco gorsza jakość naszych kontaktów, ale myślę, że było ciekawie. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.